Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której rozmawiać będziemy o chorobie nowotworowej, ale w aspekcie jej przewlekłości, bo w wielu wypadkach nowotwór udaje się powstrzymać, ale czy to oznacza, że pacjent jest na zawsze wyleczony? Moi goście to doktor nauk medycznych Monika Nowaczek, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, dyrektor medyczny Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Proszę bliżej troszkę do mikrofonu. I doktor nauk medycznych Anna Binkiewicz-Glińska, specjalistka rehabilitacji medycznej. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile trwa leczenie onkologiczne? Kiedy przychodzi taki czas, że pacjenta uznaje się za wyleczonego?
Wszystko zależy od intencji leczenia. Jeżeli mamy do czynienia z pacjentami, których chcemy wyleczyć, leczonych radykalnie, czas leczenia jest określony.
Pani doktor, zatrzymajmy się. Radykalnie to znaczy, że...
Radykalnie to znaczy, że nowotwór jest na tyle wcześnie zaawansowany, że tego pacjenta możemy wyleczyć. Taka jest nasza intencja. Chcemy go wyleczyć z tego nowotworu. I tutaj czas leczenia mamy określony. On również jest zindywidualizowany w zależności od nowotworu.
Inaczej się leczy raka piersi, inaczej raka płuca, inaczej raka jelita grubego.
A inaczej jelita grubego. W raku piersi mogą być potrzebne 3 metody leczenia, może być potrzebny zabieg operacyjny, uzupełniająca radioterapia i chemioterapia. Wtedy ten czas jest długi, nawet dochodzący do roku. A na przykład przy wcześniej zaawansowanym guzie przewodu pokarmowego wystarczy sam zabieg operacyjny. W związku z tym 2-3 miesiące i pacjent może już powrócić powoli do normalnego funkcjonowania.
Ale z upływem czasu nadal taka osoba po chorobie nowotworowej musi się mieć na baczności, musi się kontrolować.
Tak, po zakończeniu leczenia jest jakby cały taki proces opieki nad pacjentem. W tym procesie wchodzą badania kontrolne, jak i rehabilitacja fizyczna i psychologiczna, tak żeby pacjent mógł po okresie walki powrócić do normalnego życia, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie.
Coraz częściej pacjenci słyszą, że nowotwór to jest choroba przewlekła, tak jak cukrzyca albo nadciśnienie. To znaczy, że te komórki gdzieś tam jednak są w organizmie?
Tak, można tak powiedzieć, że zawsze dlatego stosujemy leczenie uzupełniające, że zawsze przy czynnikach ryzyka bierzemy pod uwagę, że w organizmie te komórki mogły zostać, tak? Dlatego pacjentów staramy się mieć pod swoją opieką i swoją kontrolą.
Oprócz objawów choroby nowotworowej, osoby po przebytym leczeniu często odczuwają nowe problemy zdrowotne, związane też z funkcjonowaniem ich organizmu, takim fizycznym. I tutaj muszą się, że tak powiem, przywitać z fizjoterapeutami, z lekarzem rehabilitacji. To jest częste po chorobach nowotworowych, że trafiają do was pacjenci?
Pani doktor, byśmy chcieli, żeby
Binkiewicz-Glińska,
żeby absolutnie to było jakby w standardach, że ci pacjenci są z nami, są widzieni, są kontrolowani i możemy odpowiadać na te potrzeby. Pamiętajmy, że leczenie onkologiczne niesie za sobą konsekwencje, które są czasami nieodwracalne i niestety dochodzi do, w pewnym sensie można powiedzieć, jakiegoś uszczerbku albo niepełnosprawności, która nie była przed leczeniem onkologicznym, ale tutaj celowaliśmy u tych pacjentów fakt, żeby uratować życie, więc te konsekwencje oboczne są jakby mniej istotne.
Pani doktor, a w jakich sytuacjach powinien obejrzeć takiego pacjenta lekarz rehabilitacji? To znaczy, jak co mu, że tak powiem, zrobiono, jakie było to leczenie? Sama chemioterapia już jest wskazaniem do tego, żeby po zakończonym leczeniu udać się na rehabilitację, czy to jest jeszcze za mało?
No ja zawsze mówię pacjentom, że oni siedzą we własnej skórze, we własnym ciele i go najlepiej czują. Jeśli pacjent czuje jakiś dyskomfort, to może być po chemioterapii polineuropatia, która jest częstym powikłaniem.
Czyli co to jest konkretnie?
Czyli to jest dotyczącej toksyczności w chemioterapii układu obwodowego nerwowego. Pacjenci mają często objawy albo zaburzeń czucia, albo parestezji, które nigdy nie były, jakieś poczucia palenia, dyskomfortu w stopach, w kończynach górnych. To może być wszelakie objawy dotyczące właśnie obwodowego układu nerwowego.
Rozumiem, no, że to można rehabilitować.
Tak, oczywiście, zapraszamy. Zapraszamy nawet bez jakichś objawów. Czasami ten fakt, że porozmawiamy, przedyskutujemy, pomaga.
I kolejna sprawa, która chyba wymaga też rehabilitacji, to są osoby, które mają usunięte węzły chłonne, tak, pachowe albo pachwinowe po różnych operacjach.
Absolutnie. No tutaj
są zagrożone ryzykiem obrzęku limfatycznego. Tak,
najbardziej współpracujemy i tu mamy bardzo otwartą, wielką tutaj przychylność onkologów, bo współpracują z nami bardzo, bardzo intensywnie, szczególnie w raku piersi, bo wiadomo, tutaj często mamy jako konsekwencje leczenia też jakąś inwazję na układ limfatyczny, na węzły chłonne pachowe albo nadobojczykowe. W konsekwencji no, możemy się spodziewać powikłania, którym jest obrzęk limfatyczny, ale o tym na pewno jeszcze sobie porozmawiamy.
Tak, i kolejna rzecz to są operacje, gdzie czasami pacjenci mają bardzo rozległe blizny i te blizny również utrudniają w pewnym sensie, nie wiem, na przykład ruchomość pewnych stawów,
tak,
i tak dalej.
No ja zawsze tak obrazowo mówię, że my jesteśmy w takim kombinezonie. Ten kombinezon, który jest przykryty, przykrywa nam te mięśnie, jest powięź, jest tkanka skóra jako tako i gdy dochodzi do zabiegu operacyjnego, my przerywamy tą ciągłość w zależności od pacjentów i ich takiego podłoża genetycznego leczenia tych blizn, dochodzi do blizny, która może być po prostu przerośnięta albo przywarta do podłoża i chodzimy w takim po prostu przy małym kombinezonie.
Albo dziurawym jakimś, tak?
Albo dziurawym, co powoduje, że ci pacjenci, no mimo, że blizna jest w jakiejś okolicy, mają konsekwencje o wiele poważniejsze na inny układ ruchowy, prawda?
To powiedzmy jeszcze pacjentom, kiedy do tego lekarza rehabilitacji się udać? Na jakim etapie leczenia? Na każdym?
Ja myślę, teraz współpracujemy również z chirurgami, żeby ten pacjent onkologiczny przed samym zabiegiem, gdy ma jakąś dysfunkcję na poziomie, no mówimy, stawów, czy no jaką inną dysfunkcję czuciowo-bólową, ruchową, był przez nas już konsultowany i przygotowany do tego, co może, co powinien po zabiegu wykonywać, tak? Jak się przygotować do tego, żeby też była ta prewencja konsekwencji, no w tym przypadku obrzęku.
To ja zapytam teraz onkologa, panią doktor Monikę Nowaczyk. Jakie te objawy, które państwo jako onkolodzy, lecząc pacjenta, zauważacie w trakcie takie, które mogą powodować jakieś dysfunkcje, są niepokojące i wtedy wysyłacie, no bo to trzeba mieć skierowanie, prawda, do lekarza rehabilitacji swoich pacjentów. Jak to się dzieje?
Na pewno obrzęki występujące w zakresie kończyn, czy też w zakresie szyi, uczucie ciągnięcia pod pachą, uczucie ciągnięcia na klatce piersiowej, stwardnienie tkanek, bo nieraz po radioterapii może pojawić się taki aż wręcz pancerz, dochodzi do takiego włóknienia tych tkanek. Też u pacjentów operowanych na przykład u mężczyzn z powodu raka prostaty, też staramy się, jeżeli jest nietrzymanie moczu, rehabilitację mięśni zwieraczy, czy nietrzymania kału. Także no, każde z takich dolegliwości, które niszczy komfort życia pacjenta, bo tak jak mówimy, nowotwory są chorobą przewlekłą, to są wiele lat życia, staramy się, żeby ci pacjenci żyli jak najlepiej. I każda dolegliwość, która sprawia dyskomfort, już zastanawia nas, czy takiego pacjenta nie skierować na rehabilitację.
To jeszcze zapytam panią doktor, ile czasu po zabiegu operacyjnym to jest taki moment, kiedy można rozpocząć cokolwiek robić, ćwiczenia, czy właśnie jakieś zabiegi rehabilitacyjne, bo chyba nie od razu, kiedy blizna jest taka świeża, jeszcze nie zagojona.
To znaczy
dobrze?
Tak, to jest taka nasza ciągła debata i problem tkwi w tym, że standardów międzynarodowych w tej kwestii nie ma, ale staramy się widzieć pacjenta w momencie, kiedy ta blizna jest stabilna, wygojona, prawda? Bo my pracujemy na tkankach, tak? Pracujemy na tkankach, więc ta blizna musi być na tyle no, wygojona, żebyśmy mogli sobie manualnie czy w jakikolwiek inny sposób popracować nad nią. Mamy też oczywiście od onkologów na skierowaniu wypisane, że jest planowana radioterapia, że jest planowane jakieś leczenie uzupełniające, czy jest planowany jeszcze kolejny zabieg chirurgiczny. To też nam jakby ułatwia zaplanowanie, rozplanowanie tych zabiegów. Wiadomo, pacjenci po radioterapii, nie wszyscy, ale mają konsekwencje takiego poparzenia, prawda, w tym polu napromieniowania i na pewno do momentu, kiedy ta skóra nie jest wygojona, my
nic nie można robić,
nie możemy
tam.
Tak naprawdę.
A jeśli będzie na przykład kobieta po nowotworze piersi albo na przykład nowotworze jajnika i ma usunięte węzły chłonne i nie będzie się systematycznie rehabilitować, to znaczy nie poszuka takiej pomocy, to czym to jej grozi?
No, mówimy o obrzęku limfatycznym. Obrzęku limfatycznym, który no, jest poważnym dla nas wyzwaniem, jeśli dojdzie do takiego stopnia drugiego, trzeciego. My mówimy o czterech etapach obrzęku limfatycznego.
Właśnie powiedzmy pacjentom, którzy nie wiedzą, czym to się objawia, jak wygląda taki obrzęk.
Obrzęk limfatyczny w tych początkowych stadiach jest takim troszeczne krnąbnym objawem, bo on może występować, on może zanikać, prawda? On jest taki troszeczkę płynny. Czasami on się objawia tylko i wyłącznie poczuciem takim rozpierania, bólu w tej kończynie, bez żadnych jakichś takich objawów, które by mogły lekarza nie pracującym w tym dziedzinie
zaniepokoić. A z czego się to bierze? To znaczy nie ma węzłów chłonnych, czyli co się dzieje w tej na przykład kończynie, ręce czy nodze?
Generalnie musimy zrozumieć, że układ limfatyczny jest takim układem, który jest podskórnym, prawda? Czyli on nam zabezpiecza ten kontakt z zewnętrznym światem. Mamy tą limfę, która jest taką naszą osłoną przeciwko wtargnięciu wszelkich bakterii do tkanek podskórnych. I teraz przy przerwaniu tej ciągłości układu limfatycznego, niekoniecznie tych naczyń limfatycznych, ale węzłów chłonnych, my mamy zastój w tych węzłach. Oczywiście tworzą się naczynia oboczne.
Te węzły to jest taki odpływ jakby
można
dla tej
powiedzieć,
limfy, tak?
To jest taki zbiornik.
Taki zbiornik.
I liczne badania wykazały, między innymi polscy naukowcy potwierdzili, że te zbiorniki wręcz mają swoje puls, tak? Czyli, czyli one pompują.
Czyli rozumiem, że jak nie ma węzłów chłonnych, to po prostu naczynia limfatyczne nie mają gdzie odprowadzać tej chłonki i ona zostaje...
Ona nie jest odprowadzona, prawda, do dużych zbiorników, które są, można powiedzieć,
zostaje w kończynie i się coś
albo
z nią zaczyna dziać?
Na poziomie miednicy. Co się dzieje? No właśnie, jest ten zastój limfatyczny, który na początku się nam objawia właśnie takim obrzękiem, tak?
Czyli puchnie ręka albo noga.
Brzydko mówiąc, chyba każdy miał takie poczucie przy zmęczeniu, przy jakimś przesileniu czy uderzeniu. Puchnie ta ręka, może być to obrzęk i właśnie my określamy, czy on jest miękki, czy on jest ciastowaty, czy on jest spoisty. Może być wysięg limfatyczny, ale to już mówimy o takich skrajnych elementach. Mogą pęcherzyki pojawić się takie limfatyczne w tej skórze, prawda? On, co jest bardzo też ciekawe i co nie wszyscy rozumieją, niestety ten obrzęk, który jest przewlekły, przebudowuje się w tkankę tłuszczową, prawda? I my mamy do czynienia już z obrzękiem limfatyczno-tłuszczowym. I to jest taki element, który dla nas, specjalistów rehabilitacji, no jest trudny, ponieważ o ile ten nadmiar chłonki jesteśmy w trakcie rehabilitacji odprowadzić drenażem, mankietem pneumatycznym, czy bandażowaniem, czy noszeniem przez pacjenta rękawa uciskowego, tak w przypadku przebudowy tej tkanki tłuszczowej, no troszeczkę ta nasza praca jest utrudniona i tu sięgamy po elementy liposukcji, które no, pomagają nam w tym chirurdze.
Pani doktor, a czy jest taka możliwość, że pacjentka po usunięciu węzłów chłonnych nie będzie miała problemów z odprowadzeniem tej limfy, mimo że tych węzłów nie ma? Czy tak, czy siak zawsze no, musi uważać uważać, bo może to się przytrafić? I co wywołuje w ogóle ten obrzęk w takim razie?
Teraz tak, są moje obserwacje, są badania kliniczne, ale
to może tak z życia, jak to wygląda.
Generalnie z życia powiem tak, że obrzęk limfatyczny dla nas jest często zaskoczeniem. Dla nas lekarzy, jak i pacjentów. Są nasi pacjenci, którzy przychodzą, nic się nie działo, były pod kontrolą pani u nas, automasują się i nagle po 10 latach jest obrzęk, który się pojawia.
Czyli no trudno powiedzieć, co wywołuje.
W wywiadzie tak? Pytamy właśnie, czy było jakieś przesilenie, czy było jakieś uderzenie, jakiś uraz, czy było jakieś inne konsekwencje, innych chorób, które są.
I ten A nawrót jest choroby, czysty. Pytam panią doktor Nowaczyk, onkologa, czy nawrót choroby może wywołać też, że pojawi się obrzęk limfatyczny?
Oczywiście, że może, jeżeli dojdzie do wznowy w węzłach chłonnych, na przykład pachowych, no to również wystąpi obrzęk. Także najpierw, jeżeli nagle się pojawi taki obrzęk, trzeba na pewno przeprowadzić diagnostykę, co jest powodem tego obrzęku. Czy jest to konsekwencja leczenia, jakiegoś przesilenia, czy może jest to wznowa choroby.
A pani doktor, ile pacjent chorujący na nowotwór bierze leki? Ile lat to jest? Różnie w różnych chorobach?
Różnie oczywiście w różnych chorobach, ale też zależy od czynników ryzyka. Przy czynnikach ryzyka, niskich czynnikach ryzyka bierze się krócej, na przykład w raku piersi. Przy czynnikach ryzyka, wysokiego ryzyka bierzemy te tabletki dłużej.
Ile to nawet?
Nawet do 10 lat.
Nawet do 10 lat. Leki stosowane właśnie w chemioterapii, czyli te takie najbardziej agresywne na początku leczenia, kiedy człowiek bierze tą chemię dożylnie, one niszczą komórki szybko dzielące się, czyli takie komórki, na przykład cebulki włosów, wypadają włosy, chorzy tracą włosy, paznokcie, śluzówka, na przykład żołądka, tak? Czy one równie szybko się regenerują później po odstawieniu tego leczenia?
One się regenerują w sposób normalny. Czyli włosy odrastają w swoim tempie, tak jakbyśmy oszczygli się zupełnie na łyso i one zaczynają odrastać. Czym, że w czasie chemioterapii, ponieważ chemioterapia jest podawana w sposób powtarzalny, to nawet włosy jak zaczynają rosnąć, przychodzi następny cykl, następna dawka leków i włosy, znów cebulki są uszkadzane.
A rozumiem, że regeneracja na przykład śluzówki żołądka u pacjenci też się często skarżą na to, że nie mogą jeść, że nie czują smaków. Wszystko jest...
Tutaj jest bardzo szybka
posmak
regeneracja.
Metaliczny mają. To jest szybka regeneracja.
Bardzo szybka.
To nie jest, że lata.
Nie, to szybko się regeneruje. Włosy po prostu muszą uzyskać długość, dlatego to trwa. Natomiast regeneracja błony śluzowej jest szybka.
Też część osób, tak jak pani doktor Binkiewicz-Glińska mówiła, odczuwa takie mrowienia.
Polineuropatię.
Dokładnie. To też mija, tak? To też nie jest.
Tutaj nie mogę się z tym zgodzić. To jest bardzo trudne powikłanie po chemioterapii, ponieważ u części pacjentów ono zostaje do końca życia. I to rzeczywiście bardzo obniża komfort życia. Dotyczy to przede wszystkim dłoni i stóp. Pacjenci mają takie odczucie, jakby chodzili na poduszkach. Mają odczucie mrówek, prądów, drętwienia w rękach, nie mają takiego czucia. Nie mogą wszystkiego chwycić, często im coś z rąk wypada. I tutaj, ponieważ dotyczy to obwodowego układu nerwowego, odbudowa tych komórek właściwie jest bardzo trudna. U części pacjentów to przechodzi. U części w ogóle nie występuje. U części przechodzi, a niestety część zostaje z tym do końca życia.
A czy chemioterapia, radioterapia mają wpływ na organy, na przykład na serce, płuca, nerki, wątrobę?
Tak. Radioterapia, jak i chemioterapia, radioterapia oddziałuje miejscowo, czyli w miejscu, gdzie jest napromienianie. Nieraz nie uda się ominąć radioterapii narządów krytycznych, czyli te, które mają nie być napromienione, nie są jakby celem naszego napromieniania.
Czyli na przykład serce.
Na przykład serce, ale niestety w planie leczenia, tak żeby odpowiednio napromienić guz, nie da się tego ominąć. Ale każdy narząd ma tak zwaną dawkę krytyczną, czyli taką dawkę, którą może dostać bez późnych konsekwencji na dalsze działanie. Jednak jeżeli do tego jakaś się dołączy współistniejąca choroba, współistniejące schorzenie, wtedy może dojść oczywiście do uszkodzenia tego narządu.
I czym na przykład może się objawiać u takiego pacjenta, który jest po radioterapii klatki piersiowej na przykład?
Klatka piersiowa, no przede wszystkim serce, czyli objawy niewydolności układu krążenia. Płuca, które mogą ulec zwłóknieniu, niewydolność oddechowa. Przełyk, jeżeli dochodzi do zwłóknienia, może dojść do przewężenia przełyku. No każdy narząd, który w klatce piersiowej znajdzie się w polu napromienianym, może być uszkodzony.
Wątroba dostaje, że tak powiem, też do wiwatu?
Wątroba może dostać do... Oczywiście, że może. W czasie chemioterapii często obserwujemy takie bezobjawowe podwyższenie parametrów enzymów wątrobowych i tu przy zrobionej przerwie bądź zakończeniu leczenia te parametry wracają do normy.
Doktor nauk medycznych Monika Nowaczyk, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej oraz pani doktor Anna Binkiewicz-Glińska, specjalistka rehabilitacji medycznej są z nami. Do rozmowy wracamy po przerwie na wiadomości Infopilota.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Ewa Palicka za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry, to jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gośćmi są onkolog dr Monika Nowaczyk, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku i dr Anna Binkiewicz-Glińska, specjalistka rehabilitacji medycznej, kierownik Zakładu Fizjoterapii w WCO. Rozmawiamy o leczeniu onkologicznym i jego skutkach w perspektywie lat po zakończeniu terapii. Pani doktor, leczenie onkologiczne ma kilka etapów. Na każdym etapie co innego pacjenta czeka.
Tak. No, pierwszy jest początek, czyli to albo pacjent wyczuł sobie jakąś zmianę, albo została ona wykryta przypadkowo w jakimś badaniu kontrolnym i rozpoczyna się okres diagnostyki. Taki okres wzmożonej diagnostyki, czyli badania obrazowe, biopsje, pobieranie wycinka i ustalanie ostatecznego rozpoznania.
A który etap, znaczy jak to na lata można liczyć, bo to pierwszy ten etap, ten rok leczenia takiego intensywnego, tak, jak pani wcześniej już mówiła, potem kolejne 2 lata, potem 5 lat, a potem jeszcze dalej, tak?
Tak,
I co się w tych latach dzieje, w tych etapach?
Pierwszy po postawieniu diagnozy rozpoczyna się leczenie, jest to najbardziej intensywny okres, ale też myślę, że po rozpoczęciu tego okresu pacjent najbardziej czuje się uspokojony, bo zaczęło się coś dziać w końcu. W trakcie diagnostyki się denerwuje, wszystko tak trwa, chciałby jutro już zacząć to leczenie. No, rozpoczyna się leczenie, jest to okres bardzo intensywny, najczęściej trwa, tak jak mówiłam przedtem, od kilku miesięcy do roku, nieraz nawet dłużej, jeżeli jest taka potrzeba.
Zatrzymajmy się na moment. Ta diagnostyka jest ważna, żeby to wszystko było szybko zrobione?
Bardzo ważna. Ważna, żeby była w sposób skoordynowany zrobiona, żeby była zrobiona w sposób standardowy.
Czyli mówi się, że dobrze jest, żeby dobrze się zaczęło wszystko, no, żeby wszystko było na początku
żeby
zrobione,
się zaczęło, nie tylko chodzi o czas, ale żeby było też wszystko zrobione, co potrzeba, żeby tego pacjenta prawidłowo zdiagnozować, żeby ta metoda leczenia, która często jest dla niego bardzo obciążająca, była właśnie dla niego.
A co powinno się, jakie badania? Czy to jest jakiś standard, czy to w każdym raku co innego?
W większości nowotworów standardy są określone. One nie są jeszcze obowiązujące, ale są określone. I tych standardów powinniśmy się trzymać, sprawdzać, czy wszystko zrobiliśmy i czy pacjent jest do końca już zdiagnozowany.
Czyli na przykład w raku piersi to jest mamografia,
tak? To jest mamografia, to jest USG piersi, to jest biopsja gruboigłowa z określeniem charakteru biologicznego nowotworu. Jeżeli mamy podejrzenia węzłów chłonnych, powiększonych pachowych, biopsja cienkoigłowa tych węzłów, rentgen klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, jeżeli w planie będzie chemioterapia, echo serca.
Czyli dużo, dużo tych wszystkich badań, dużo, które trzeba wykonać.
Tak.
I to jest na początku. Potem są te lata po zakończonym tym intensywnym leczeniu,
tak,
gdzie co się sprawdza?
Gdzie w te lata też częstość kontroli zależy od nowotworu, bo w niektórych nowotworach początkowo te kontrole mogą być szybsze, jak na przykład w nowotworach głowy i szyi, gdzie nawet po miesiącu już sprawdzamy pacjenta. Natomiast w większości nowotworów pierwsza kontrola jest po 3 miesiącach i ta kontrola służy też do takiego całkowitego określenia efektów leczenia. Czy my rzeczywiście wyleczyliśmy tego pacjenta i dalsze kontrole już mają na celu wykrycie wznowy miejscowej bądź odległej w celu możliwości jeszcze podjęcia leczenia, tak? Żeby nie było to za późno.
Czyli ten tak zwany przerzut w tym pierwszym etapie po zakończonym leczeniu, tym agresywnym chemioterapią i tak dalej, to jest możliwe, że tam coś się
jest
pojawi,
możliwe,
ale to nie znaczy jeszcze, że pacjent nie zostanie wyleczony z tego.
Znaczy my podejmujemy próbę wyleczenia, tak? Zawsze taką próbę podejmujemy. Jak będzie, no to w trakcie leczenia zobaczymy. Są sytuacje, kiedy możemy wyleczyć chorego nawet przy istnieniu przerzutów odległych, a są sytuacje, kiedy sobie zdajemy sprawę, że jest to bardzo poważny stan I zaczynamy to, co mówiłam przedtem, leczenie paliatywne, czyli to leczenie, które ma poprawić jakość i komfort życia pacjenta. Natomiast ilość wizyt zmienia się w czasie, bardzo intensywne są na początku, są co 3 miesiące do 2 lat, między 2 a 5 rokiem kontroli mniej więcej co 6 lat i po 5 roku życia jest co roku. Z tym, że to, co kiedyś mówiono, że taka kontrola powinna trwać 5 lat, obecnie uważa się, że w związku z występowaniem wtórnych nowotworów, drugich nowotworów układu oddechowego, układu pokarmowego, taka kontrola nigdy nie powinna zostać zakończona.
Mamy tu SMS-y od naszych słuchaczy, bo można do nas pisać 603-06-06-06, taki numer SMS-owy. Za kilka dni mija 9 lat od mojego leczenia, pisze słuchaczka Marlena. Mastektomia, chemia, radioterapia. Wciąż jeszcze mam leczenie hormonalne i mam te prądy, o których pani doktor mówiła, w całym ciele. Nie lubię ich, ale dziękuję za te bardzo ważne informacje, pisze nasza słuchaczka. Dzień dobry, jestem po podwójnej mastektomii, usunięte węzły chłonne, pisze pani Maria. Sama robię automasaż, gimnastykuję ręce i czekam na rehabilitację w WCO. No właśnie chciałam zapytać o tą rehabilitację. Już kilka miesięcy, boję się, że to tak, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego tak długo trzeba czekać. Jest za mało pieniędzy, za mało specjalistów, za mało możliwości, jak to wygląda i jak długa jest teraz ta kolejka?
Nie, redaktor, to jest bardzo dla mnie trudne pytanie, bo jestem z jednej strony rozdarta jako lekarz, który widzi taką potrzebę, a z drugiej strony widzę problem jako administrator, czyli kierownik, czyli element płatności, kontraktu, zasobów personelu. Teraz tak, jeśli chodzi o tą rehabilitację, staramy się odpowiadać na potrzeby pacjentów, które z dnia na dzień się modyfikują, prawda? Bo przychodzi jakiś pacjent, który jest z nami zaprzyjaźniony, jest w potrzebie, ale nagle przychodzi pani, która jest planowana na zabieg radioterapeutyczny, a nie jest w stanie odwieźć ręki, prawda? Ich onkolodzy w trybie nagłym przesyłają panią słusznie i my musimy odkładać tą kolejkę, żeby ona mogła uratować swoje życie, prawda? Stąd to przesuwa o kolejne dni nasz zabieg. Czyli takie dylematy ludzkie, tak, z jednej strony, z drugiej strony nasz kontrakt, który jest no niestety kontraktem małym i trzeba podkreślić, że jest to kontrakt, który jest ogólnoustrojowy. Czyli ja nie mogę jako lekarz, albo ani jako kierownik powiedzieć, przepraszam, ale ja tylko przyjmuję pacjentów onkologicznych, prawda?
Czyli ktoś ze złamanej nodze też
jeśli
musicie...
ktoś przyjdzie do mnie właśnie z tak zwaną rehabilitacją ogólnoustrojową, ja muszę go przyjąć. Są też skierowania z zewnątrz, które my realizujemy, prawda? Czyli jakiś inny specjalista rehabilitacji, ortopeda, onkolog nam przesyła pacjenta do zabiegów i my musimy również je zrealizować. Czyli to jest ten element naszej kolejki. Staramy się do 4 miesięcy zaopatrzyć naszych pacjentów pierwszorazowych onkologicznych. Tak,
żeby nie czekali dłużej niż 4 tak, miesiące. Tak,
tak, to jest jakby nasze takie przyrzeczenie. Myślę, że realizujemy go naprawdę sumiennie, bo zespół jest bardzo uwrażliwiony na to, żeby tych pacjentów wychwytywać, szczególnie onkologicznych i ich zabezpieczać. Jeśli chodzi o pacjentów, mówię takich już z nami zaprzyjaźnionych, którzy są od paru lat, gdzie my mamy jakiś proces przewlekły, no to tutaj niestety około roku jest ten czas oczekiwania na tą rehabilitację, tak?
Oczywiście mamy często, jakieś... A jak często tak zgodnie z wiedzą medyczną, z tym jak to powinno być, taki pacjent po leczeniu bez węzłów chłonnych na przykład, nie wiem, z jakimiś bliznami rozległymi, nieruchomością, problemami z ruchomością ręką bądź nogą powinien się rehabilitować?
Teraz tak, powiem...
Raz do
może trochę za dużo, czy za ambiwalentnie, mało? Ale na dziś dzień nie ma takiego rozporządzenia przez Ministerstwo Zdrowia ani NFZ, które nam standardyzuje opiekę rehabilitacyjną u pacjentów po, mówimy, raku piersi na przykład, tak? Jest taka propozycja, która może będzie i zaistnieje w październiku, rozporządzenia, które nam będzie wytyczało okres przyjęcia pacjentki po zabiegu chirurgicznym do nas pod opiekę rehabilitacyjną. Niekoniecznie to będzie oznaczało, że ona będzie potrzebowała albo w takim ciągłym wymiarze.
A tak z autopsji i z pani doświadczenia zawodowego, ja jak zawsze, to powinno być?
Ja zawsze mówię naszym pacjentkom, że przynajmniej raz do roku ja chcę je widzieć. Koniecznie. Czy coś się dzieje, czy nie, żeby mieć taką kontrolę, żeby mieć świadomość tego pacjenta, który może niekoniecznie wychwycić, bo właśnie ma jakieś zaburzenia czucia, bo nie był uważny na to, albo nie myślał, że w ogóle potrzebuje rękawa, tak? Mm-hmm. Uciskowego, tak zwanej drugiej skóry.
A wróćmy jeszcze do tych 5 lat od rozpoznania choroby, od rozpoczęcia leczenia. To jak ten okres mija, to jak często pacjent powinien się pojawić w gabinecie onkologa? Czy on może już zupełnie zapomnieć o tym, że był chory?
Nie, raz w roku powinien przychodzić.
Raz w roku powinien przychodzić. I co się wtedy będzie działo w czasie
będzie
takiej?
Będzie miał robione badania kontrolne. Mhm. Czyli te badania, które wynikają z jego rozpoznania nowotworu, tej okolicy, gdzie był nowotwór, oraz badania, które przy występowaniu objawów, żeby wykluczyć pojawienie się przerzutów odległych.
Czy po tych 5 latach może się pojawić nowotwór ponownie? Czy ten okres 5 lat jest taki, to już taki graniczny i bezpieczny pacjent się może czuć? Czy
może się pojawić. Są nowotwory, gdzie przerzuty mogą wystąpić nawet po 30 latach.
Jakie to są nowotwory?
Czerniak na przykład.
Właśnie, a czy są, tak, są takie nowotwory, które bardziej predysponują do tych przerzutów i po wielu latach nawet mogą się pojawić w znowu choroby?
Rak drobnokomórkowy płuca na przykład. Bardzo szybko się rozsiewa. Tak jak mówiłam, też czerniak może się przerzucić, może dać przerzuty, rak nerki. Rak piersi też może dać przerzuty i też może dać po wielu latach, z tym, że ryzyko przerzutu jest coraz mniejsze w czasie, tak? Największe, dlatego my tak często kontrolujemy do 5 lat pacjentów, że największe ryzyko wystąpienia rozsiewu czy wznowy miejscowej jest na początku po leczeniu. Później to ryzyko maleje, ale nigdy nie znika.
A wiadomo, co jest tutaj takim czynnikiem sprawczym, że pojawia się ten przerzut po tych wielu, wielu latach czasami?
Wyjściowe czynniki ryzyka, które, no, to jest stopień zaawansowania, wielkość guza, jego złośliwość biologiczna, ale nieraz pomimo tego, że wydaje nam się początkowo, że nowotwór nie był bardzo zaawansowany, że nie ma czynników ryzyka, może się pojawić po wielu latach przerzut czy wznowa, ponieważ gdzieś te komórki zostały i doszło do jakiegoś czynnika, który spowodował uaktywnienie i wzrost.
Ale rozumiem, że to jest rzadsza sytuacja. Ale w większości, jak ktoś 5 lat jest po leczeniu, to jest po prostu, może być czuć się bezpiecznie.
Już to ryzyko znacznie spada, ale że tak powiem, czujność zawsze musi być.
Chciałam panią zapytać o tak zwane operacje oszczędzające w raku piersi. Teraz od kilku lat tych operacji dużo więcej się wykonuje niż tych takich radykalnych mastektomii, czyli odjęcia całej piersi z powodu stwierdzonych komórek rakowych. Czy te operacje dają większe ryzyko właśnie nawrotu choroby, te operacje oszczędzające?
Znaczy, jak to wygląda? W niewielkim stopniu jest większe ryzyko nawrotu miejscowego, ale to jest kilka
miejscowego,
procent.
Miejscowego to znaczy, że w piersi. W tej piersi znowu
w tej piersi,
coś,
w której był nowotwór, z tym, że nie wpływa to na przeżycie. Ta wznowa nie wpływa na przeżycie, czyli przeżycie byłoby takie same jak u kobiety od razu po amputacji. Na pewno wtedy jest drugi raz kobieta narażona na zabieg, ale jednak dużo większa szansa jest, że będzie tą pierś miała bez wznowy, a komfort i jakość życia z zachowaną piersią jest zupełnie nieporównywalny u kobiet po amputacji.
Powiedzmy w takim razie jeszcze o krewnych, rodzicach, jeśli na przykład rodzice albo dziadkowie właśnie mieli, chorowali na raka, czy ktoś inny w rodzinie, z bliskiej rodziny, to taka osoba, córka, wnuczka, kuzynka, siostra, ona powinna być pod opieką specjalistów? I jeśli tak, to do kogo powinna się...
Powinna być. My przy wywiadzie na początku zawsze też zbieramy wywiad rodzinny i określamy dokładnie, który członek rodziny chorował i na jaki nowotwór. I na tej podstawie wstępnie jakby stawiamy już ryzyko, że jest to nowotwór genetyczny. I takich pacjentów wysyłamy już do poradni genetycznej, gdzie genetyk dokładnie określa to i robi, jeżeli są potrzebne, badania genetyczne.
Pani doktor, czy to w przypadku każdego nowotworu tak należy postępować, że udać się do genetyka? Czy to są jakieś konkretne raki, które dają te genetyczne predyspozycje,
znaczy,
do zachorowania?
Są nowotwory, gdzie wiemy, że już na pewno są takie predyspozycje genetyczne, jak rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego. Natomiast są nowotwory, które oprócz tego może być genetyczna skłonność do wywołania tego nowotworu, jak na przykład w raku płuca, tak? Bo może po prostu wywołuje to palenie papierosów, ale ta skłonność, że to palenie, ten nikotyna wywoła ten nowotwór, też może być spowodowana jakąś mutacją, bo jak wiemy, są tacy, co palą i tego raka nie mają, ale większość palaczy jednak tego raka ma.
Czyli
i
rozumiem,
to też
że,
może być
że tu jest adresatem taka osoba w pierwszej kolejności, lekarz rodzinny,
tak.
Skierowanie i badania genetyczne, tak?
Tak,
czy onkologa
genetyczne.
Jeszcze po drodze powinno się odwiedzić?
Onkologa myślę, że też warto odwiedzić, bo onkolog jednak ma inne spojrzenie, zupełnie takie wąskie w kierunku nowotworów.
No właśnie, ludziom się wydaje, że skoro ja nie mam raka, to po co ja mam iść do onkologa?
Może ukierunkować nawet po zebraniu wywiadów i objawów, może ukierunkować, jakby ta diagnostyka miała wyglądać. Ja to często widzę, konsultując szpitale i różne oddziały, że jeżeli bym była wcześniej poproszona, na pewno bym przyspieszyła znacznie tą diagnostykę, wiedząc, co zlecieć.
Rozumiem, że do onkologa nie trzeba bać się iść po prostu, nawet jak
tak,
się nie ma nowotworu.
To jest taki też normalny doktor.
To jest po prostu konsultacja.
Wcale nie straszne.
Konsultacja
tak.
I nie trzeba mieć skierowania. Po prostu
nie trzeba.
Można...
Do poradni onkologicznej można przyjść bez skierowania.
W Wojewódzkim Centrum Onkologii jest nawet taka specjalna przychodnia, poradnia chorób piersi się nazywa, dla kobiet zdrowych ogólnie, nie mających problemów nowotworowych, ale które na przykład chcą być pod kontrolą specjalisty, bo no, chciałyby co jakiś czas mieć te badania przesiewowe, bo się po prostu obawiają.
Tak, poradnia, która profilaktycznie też chroni kobiety, bo otoczyła swoją opieką kobiety z naszego województwa.
Rozumiem, że tu również nie jest potrzebne żadne skierowanie.
Też nie jest potrzebne. Każda kobieta, która się zgłasza, jest przyjęta.
Czyli to jest poradnia, ona się nazywa poradnia Mama Centrum.
Mama Centrum Kopernikus.
Czy pacjent po chorobie nowotworowej, przebytej chorobie nowotworowej, to jest osoba niepełnosprawna?
U pacjenta onkologicznego zmienia się jakość życia. Jakość życia wiąże się w pewnym sensie z niepełnosprawnością, prawda? Ona niekoniecznie musi być elementem takiej fizycznej dysfunkcji, może być elementem psychicznym, prawda, u pacjenta.
Ale bardzo wiele osób ma orzeczoną grupę, prawda, niepełnosprawności.
Tak. No to jest też taka innowacja, można powiedzieć, bo ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj sobie pozwoliłam przygotować, że była pierwotnie ustawa z 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej i ona jakby nam wytyczała te stopnie niepełnosprawności w stosunku do pacjenta chorego i jego bycia w otoczeniu, prawda, innych ludzi i zawodowym, tak? I to z tego jakby wyszło. Teraz się ta ustawa o niepełnosprawności jakby poszerzyła o nasze działania na poziomie przyjmowania też pacjentów, tak? Kolejek i jakby takiej dwutorowości jest ta kolejka pacjentów nieobjętych niepełnosprawnością i tych, którzy mają taki stopień. Pamiętajmy, że są stopnie 3, lekki, umiarkowany i znaczny. Chcę podkreślić jedną bardzo istotną rzeczą, że znaczny stopień niepełnosprawności oznacza nam, że pacjent nie jest w stanie pełnić ról społecznych, prawda?
Albo, czyli wymaga wsparcia innej osoby.
I potrzebuje stałej i długotrwałej opieki osoby trzeciej w celu funkcjonowania w społeczeństwie. No i myślę, że to jest do zastawienia też dla lekarzy orzeczników, żeby te orzeczenia dobrze wystawiać, tak? Ale rozumiem, czy rak piersi jest koniecznie związany z ciężkim stopniem niepełnosprawności? Tu pani redaktor, nie mogę się wypowiedzieć.
Tak, ale powiedzmy ogólnie można powiedzieć, czy pacjent chorujący na nowotwór, no wszystko zależy od jego stanu.
Tak,
czy,
myślę, że to jest rozstrzygane indywidualnie.
Potrzebował takie orzeczenie i potrzebował wypełnienia dokumentów, to onkolodzy, lekarze rehabilitacji wspierają pacjentów.
To jest prośba pacjenta w stosunku do ZUS-u, prawda? Że tak. On by chciał mieć taki stopień niepełnosprawności orzeczony i oczywiście my wypisujemy dokumenty, ale pamiętajmy, że są zespoły orzekające o tej niepełnosprawności, które decydują o tym, czy pacjent będzie miał i na jaki okres to orzeczenie jakby...
będzie przyznane.
Podpisane, przyznane.
Tak. Dziękuję bardzo paniom za przyjście do studia. Doktor nauk medycznych Monika Nowaczek, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku i doktor nauk medycznych Anna Binkiewicz-Glińska, specjalistka rehabilitacji medycznej, kierownik zakładu fizjoterapii w WCO, były moimi gośćmi. Dziękuję jeszcze raz. Państwu dziękuję za uwagę i za nadesłane SMS-y, a za tydzień zapraszam na spotkanie z doktorem Grzegorzem Romanowiczem z Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Będziemy rozmawiać o wykorzystywaniu radioizotopów w diagnostyce, w tym o badaniach takich jak PET i scyntygrafia. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.